Trzy tygodnie temu gdzieś tej najmłodszej córce powiedziałem, że pojedziemy na basen. Ale ona nie miała prawa wiedzieć, co to jest basen. Nigdy jej na obrazku nie pokazałem, co to jest basen. Pierwszy raz słyszała to słowo, basen. Ale jej to tak zapadło, że ona jedzie na basen. Ona codziennie jechała ze mną na basen. W końcu postanowiłem, że pojedziemy na ten basen. Wtedy, jak wyście byli na wspaniałych wykładach, ja pojechałem na basen. I od tej pory to słowo nabrało dla niej innego wymiaru, innego znaczenia. Już wiedziała, co to jest basen. Co kryje się za tym słowem. To słowo nabrało treści. Mało tego, to słowo w niej nabrało mocy. Bo następnego dnia rano, to była niedziela, mówię, jedziemy na nabożeństwo. Ona powiedziała, nie, na basen. A na nieszczęście się złożyło, że wybrałem ten najlepszy w okolicy. Mogłem tak powoli jej uświadamiać, że jest basenek, basenik i jeszcze lepszy basen. I dzisiaj właśnie chciałem też mówić o czymś, o czym mamy jakieś wyobrażenie. Ale myślę, że rzeczywistość może nas jeszcze bardziej zaskoczyć. Mile zaskoczyć. Ponieważ za tym słowem stoi sam Pan Bóg. Jest to jedno z bardzo ważnych słów, które pojawia się w Starym i w Nowym Testamencie. Skoro jesteśmy w tym czasie, niedawno wspominaliśmy zmartwychwstanie Pana Jezusa. I wiedzieliśmy, że Pan Jezus zmartwychwstał. Ale to niesie konsekwencje również dla nas. Pan Jezus, apostołowie, Pismo Święte dużo mówi na temat zmartwychwstania. Ale zmartwychwstania, które ma odniesienie do nas, do naszego ciała. I może przeczytamy teraz końcówkę 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od wiersza 53. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, które nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Jesteśmy przeznaczeni do życia. Wiemy o tym, że Salomon powiedział, wiedzą żywi, że muszą umrzeć. Mam dobrą nowinę, za 100 lat nas tutaj nie będzie nikogo. Ale myślę, że to jest dobra nowina, bo daleko lepiej być z Panem. Job kiedyś zadał pytanie. Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Takie pytanie pojawiło się, ale takie pytanie pojawia się w ustach wielu ludzi. Sam spotkałem takich, którzy zadawali to pytanie. Ale jak przeczytałem ten fragment, Zobaczyłem Pawła, który był w stanie rzucić wyzwanie śmierci prosto w twarz. No i co? Gdzie jest twoje zwycięstwo? Patrząc na dzieło Chrystusa, patrząc na zwycięstwo Chrystusa, Paweł mówi, no i co? Gdzie jest twoje zwycięstwo? Nie boję się ciebie. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Tak kończy tą myśl. Śmierć nie była Bożym zamierzeniem, ale człowiekowi niestety jest dane, większości ludziom jest dane zakosztować śmierci. Ale Pan na szczęście znalazł też rozwiązanie poprzez taki niezwykły akt. I Piotr kiedyś w swoim kazaniu, co odkrywamy w Dziejach Apostolskich, to było bodajże jego drugie kazanie, i w tym kazaniu mówi, że słuchajcie, zabiliście sprawcę życia. Bóg wzbudził go z martwych. My jesteśmy świadkami tego, że on został wzbudzony z martwych. Potem dalej powiedział, że niebo musi go przyjąć, musiało go przyjąć aż do czasu odnowienia wszechrzeczy. Będzie taki akt odnowienia wszechrzeczy. I on w swoim liście też mówi o tym, że wszystkie dzieła spłoną, ale Pan dokona odnowienia wszechrzeczy. Jego plan jest cudowny. Jego plan jest niezwykły. Jego plan dotyczy również mojego ciała i twojego ciała. Pewnego razu apostoł Paweł w Atenach na Areopagu rozmawiał z wieloma ludźmi i oni go pytali, oni mieli czas na różne dyskusje i on im opowiadał, tak opowiadał. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jakie były reakcje tych ludzi? Jedni naśmiewali się z niego, a inni powiedzieli, o tym cię będziemy słuchać innym razem. Przyjdź tutaj może 32 marca i będziemy ciebie słuchali. Chcieli być takimi delikatnymi. No, przyjdź innym razem, cię posłuchamy. Właściwie nie chcemy cię słuchać. Jesteś bajarzem. Skończ z zwiastowaniem o zmartwychwstaniu. Po co właściwie zmartwychwstanie ciała? Bo jak będziemy czytać, jakbyście w domu sobie na spokojnie przeczytali cały ten rozdział 15, no to dotyka naszego ciała. Po co zmartwychwstanie ciała? Wiemy, że ciało jest taką integralną częścią nas. My składamy się z ducha, duszy i ciała. Człowiek jest stworzony przez Pana Boga. Moje ciało jest Jego twórczą myślą. On tak mu się podobało. To jest Jego dzieło. I zbawienie również dotyczy ciała, nie tylko mojego wnętrza, ale On w swoim zbawieniu ogarnął mnie w całości. Posiadamy zaczątek ducha, w innym miejscu mówi Paweł. Wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała swego. W liście do Rzymian apostoł Paweł zawarł tę tęsknotę, ale nawet nie on. I on mówi, że cały świat zwierząt, cała przyroda wzdycha, oczekując odnowienia wszechrzeczy. A ja mam zaczątek ducha, ja mam jakiś pierwiastek ducha. I ten duch we mnie woła, żeby nastąpiło również odkupienie mojego ciała. Nasze ciała będą podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa. Niedawno wspominaliśmy Jego zmartwychwstanie. Patrzyliśmy, jakie jest Jego zmartwychwstałe ciało. A czytamy, że jak nosiliśmy obraz. 15 rozdział, 49. Możemy mieć cały czas otwarty ten rozdział, bo będziemy tak dziobali również inne wiersze. 49. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebiańskiego człowieka. W innym miejscu Paweł mówi, przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przemieni znikome ciało moje, to ciało będzie przemienione w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Jak to uczyni? Tą mocą, którą też wszystko sobie może poddać. Ja wierzę w takiego Pana Boga, który potrafi z prochu powołać moje ciało, twoje ciało, przemienić i uczynić podobnym do uwielbionego ciała swego. A jeżeli On coś obiecał, to On na pewno ma moc to zrealizować. Tą mocą, którą sobie też wszystko może poddać. Gdybyśmy popatrzyli na zmartwychwstania, które miały miejsce w Starym Testamencie, czy przypominamy sobie kogoś, kto został wzbudzony z martwych? Takie cuda, które miały miejsce w Starym Testamencie. Kto został wzbudzony do życia? Dziękuję. To jest jeden przykład. Eliasz kiedyś wskrzesił syna wdowy Sarepty. Później Elizeusz wskrzesił syna Szunamitki. To jest w Księgach Królewskich. Potem czytamy, że niektóre osoby zostały wrzucone do grobu Eliasza i w momencie, jak zostały wrzucone, niektóre z nich wstały na nowo. To mamy takie trzy przypadki w Starym Testamencie, ale czytamy, że nie zaznali, nie pokosztowali śmierci Henoch i Eliasz. Ale ta myśl o zmartwychwstaniu towarzyszyła wielu prorokom, wielu mężom Bożym. Myśmy kiedyś na studium mówili o Abrahamie, który mocno wierzył, że Pan jest w stanie wzbudzić do życia jego syna, a ten syn miał być złożony na ofiarę całopalną, miał zostać popiół, holokaust. I Abraham tak bardzo wierzył, w takiego Pana Boga wierzył, że Pan potrafi wziąć ten popiół i na nowo darować mu jego syna Izaka. Tak mocno wierzył. Job powiedział, że lecz wiem, że mój odkupiciel żyje i jako ostatni nad moim prochem stanie. Ja wiem, że mój odkupiciel żyje i jest w stanie pozbierać proch i ożywić na nowo. W Księdze Izajasza czytamy, ożyją twoje umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, a ziemia wydała zmarłych. To powiedział Izajasz. Ożyją twoje umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i co będą robić? Śpiewać. W Księdze Daniela czytamy, a wielu tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy, i o tych drugich dzisiaj nie będziemy mówili. Ale tam ta myśl jest skończona w ten sposób. A drudzy na hańbę i na potępienie wieczne. Dzisiaj oni nas nie interesują. Czytamy również, że Herod wierzył w zmartwychwstanie. Pamiętamy, że Herod zgładził Jana. Ale po pewnym czasie usłyszeli o cudach, jakie dokonuje Pan Jezus. I Herod był zaniepokojony i powiedział, o, chyba Jan zmartwychwstał, czyli wierzył w zmartwychwstanie. Później czytamy o Feliksie, który był obeznany z drogą pańską. I apostoł Paweł zaczął do niego mówić zmartwychwstaniu i w momencie, jak usłyszał o zmartwychwstaniu, powiedział razem z swoją piękną żoną, Druzylą, nie, o tym cię będziemy słuchali innym razem, nie teraz, a teraz dosyć. W zmartwychwstanie wierzyli, to byli pierwsi, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie, to żołnierze, którzy pilnowali grobu. Oni uwierzyli w zmartwychwstanie. Oni wiedzieli, że nikt nie ukradł ciała. Oni tam byli. I pierwszymi wierzącymi w zmartwychwstanie również byli ci uczeni, którzy przekupili tych żołnierzy, którzy powiedzieli: macie tutaj zapłatę i idźcie, mówcie, że wyście spali, to uczniowie ukradli ciało Pana Jezusa. Zapłacili za to. Oni wierzyli, że Pan Jezus chyba zmartwychwstał. To już tak myśmy przeszli trochę na Nowy Testament. A jakie w Nowym Testamencie były zmartwychwzbudzenia? Łazarz, córka Jaira, syn wdowy z Nain. Pamiętamy, Pan Jezus wchodzi z swoimi uczniami do miasteczka Nain, a z drugiej strony jest taki kondukt pogrzebowy, grób przygotowany, dziura wykopana i mają składać tego syna. Dwa kondukty. Z jednej strony śmierć, z drugiej strony Pan życia. I Pan życia mówi: wstań. On wstaje, stypa odwołana, bo oto pojawił się ktoś, kto na słowo dokonuje niezwykłych rzeczy. W czasie śmierci Pana Jezusa niektóre groby zostały otwarte i wielu ludzi zostało wzbudzonych. W dziejach czytamy o Tabicie, która została wzbudzona, o Eutychusie. Ale ci ludzie, o których myśmy teraz wspomnieli, oni zostali wzbudzeni do życia, ale na nowo uczynili taki krok do tyłu. No bo na nowo muszą płacić podatek, na nowo są pod wpływem ZUS-u, znowu muszą płacić ZUS, na nowo łzy, na nowo troski, czyli uczynili taki krok do tyłu. A czytamy o tym, że jest lepsze zmartwychwstanie. Że pojawi się takie zmartwychwstanie, że tam już nie będzie sięgał poborca podatkowy. Że tam już nikogo nie dogoni. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych. Teraz myśmy parę takich przykładów podali. Przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 35 wiersz. Aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. I tym lepszym zmartwychwstaniem był zachwycony apostoł Paweł, pisząc 15 rozdział do Koryntian. Było mi dane być w tym Koryncie. I usiadłem sobie na takiej górze. Tam jest jedna taka duża góra i z tej góry jest piękny widok na cały Korynt. I sobie tak siedziałem i myślałem, Paweł chyba też tutaj siedział i modlił się o to miasto. I był zafascynowany pewnym tematem i chciałby ten temat rozwijał się w sercach Koryntian. I on im mówił, że być z Chrystusem daleko lepiej. I on pisze, nie, że on przypuszcza, że ma jakieś tam życzenia, ale zaczyna tak cały ten fragment. Wiemy bowiem, to jest pewne, to jest na 100%. Kochał bardzo Koryntian. I powiedział im, że będą nosili obraz niebiańskiego człowieka. I on powiedział, że on nie chce między innymi niczego innego zwiastować, jak tylko tego Chrystusa. Nie chciał im mówić o innych tematach. Tylko Chrystus, Chrystus ukrzyżowany, Chrystus zmartwychwstały i o tym, że będą nosili w sobie obraz niebiańskiego człowieka. I on używał wiele różnych przykładów. żeby pokazać im, że to jest ważny temat. W tym 15 rozdziale mówi, że śmierć będzie pochłonięta w zwycięstwie. Mówił o lepszym zmartwychwstaniu, że być z Chrystusem to daleko lepiej. I używa tych właśnie przykładów. Mówi, że patrzcie nawet na naturę, która wam podpowiada, że to jest możliwe. Że śmierć rodzi życie. Mieszkamy na wsi. Nie wiem, czy komuś przydarzyło się coś takiego, że z grządka, z ziemi wyciągnął kartofla, który leżał tam już, nie wiem, 3 tygodnie. Co zauważycie? Taka skorupka. Takie już nic. Ale powstaje coś nowego. Z tego pięknego kartofla. Był taki fajny, najlepszy kartofel. Został włożony do ziemi. I z tego kartofla powstaje nowe życie. Inne. Znaczy, właściwie, no inaczej wygląda. Nikt się nie spodziewał, że z takiego kartofla wyrośnie coś takiego. Ja mam tutaj, przed chwileczką znalazłem. Co to jest?
Rower.
Już go nie ma. Ja, po śląsku jak? Dybionka. Kto by się spodziewał, że to może się przekształcić w takiego potężnego dęba? Że tu jest tyle informacji. Taka dybionka, można ją roznieść. I apostoł Paweł, popatrzcie na naturę. Ona wam podpowiada. Jeśli ta zasada funkcjonuje w naturalnym świecie, w przyrodzie, czy nie można tego odnieść też do sfery duchowej? Ale będzie różnica. Nic nie wskazywało na to. Patrzymy na takiego Dawida. No i widzimy, no Dawid. No kiedyś może obrócić się w proch. I nic nie wskazuje na to, że z niego może być coś o 1000 krot piękniejszego. Może być. Dalej mówi, popatrzcie na świat zwierząt. Są różne ciała. Różna jest jakość tego ciała. Jakaś larwa. Nic nie wskazywało na to, że z tego będzie motyl. 39 wiersz. Nie każde ciało jest jednakowe. Bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. Gdybyśmy popatrzyli na cały świat materii, jest lód, który przekształca się w wodę, a woda w parę. I Paweł się odwołuje do takich różnych przykładów, żeby pokazać im, że w świecie naturalnym zachodzą niezwykłe zmiany. I w świecie duchowym również możesz, wydaje się, że wrzucasz do grobu, ale to nie koniec. To może z tego wyrosnąć coś niezwykle pięknego. I w tym rozdziale pojawiali się ludzie, którzy ironicznie odnosili się do tego tematu. I apostoł Paweł im mówi dosyć ostro, że są, w tekście tutaj jest użyte słowo niemądre, a w oryginale głupcze. Powie ktoś, jak bywają zbudzeni umarli. I w jakim ciele przychodzą? Głupcze. Tyle masz przykładów i nie wierzysz w to. A popatrz na zmartwychwstałe ciało Pana Jezusa. To jest największy dowód. Jakże mogą mówić niektórzy między wami, że nie ma zmartwychwstania? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został zbudzony. On jest pierwiastkiem, 20 wiersz. 22. W Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Dalej 25. On będzie królował. 26. A jako ostatni wróg zniszczona zostanie śmierć. Nasz zewnętrzny człowiek, owszem, niszczy. I z tym się muszę pogodzić, że to zmierza w jakimś tam kierunku śmierci. Że to jest kruche, Paweł mówi, taki namiot. Można tak porysować szybko, chwilowe, to tu, to tam. To ciało, które jest narażone na choroby, na ułomności, ale mówi też, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą. Nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma nam się objawić. Wzdychamy. Spodziewamy się tego, czego nie widzimy i oczekujemy żarliwie. To są słowa Pawła. My spodziewamy się tego. My wierzymy w to. I my oczekujemy tego żarliwie. 43 wiersz. Posiani w słabości, wzbudzeni w mocy. Będziemy śpiewać. Przemieni nasze ciała i nowe ciało będzie podobne do ciała naszego Pana Jezusa. A jakie to było ciało? Dawid, powiem Ci coś. Będziesz mógł jeść, ale nie będziesz musiał. Ale pocieszające jest to dla Ciebie, że będziesz mógł jeść. Będziesz mógł dużo jeść. Będziesz miał smak. Będziesz mógł ucztować, ale nie będziesz musiał. Takie było to ciało. On ukazywał im się przez 40 dni. I w Dziejach Apostolskich czytamy, że on z nimi jadł. On codziennie się z nimi umawiał przez 40 dni, dzień w dzień. Oni przychodzili z notatkami, czekali na niego, nie spóźniali się nigdy. Bo oni wiedzieli, że Pan Jezus przyjdzie. Nie wiem, czy się na konkretną godzinę umawiał, ale ja myślę, że jak tylko otworzyli oczy, oni już czekali na niego. Bo to spotkanie było niezwykłe. Z kimś, kto miał uwielbione ciało, przemienione ciało. I on przemieni nasze znikome ciała w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Będziemy do niego podobni, mówi Jan, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. To będzie krok do przodu. Tamci musieli uczynić krok do tyłu i po raz kolejny musieli umrzeć. Ale to będzie krok do przodu. Lepsze zmartwychwstanie. Będziemy, to są słowa Pana Jezusa, jak aniołowie. To, co śmiertelne, obleczy się w nieśmiertelność. Z jednej strony mamy to już. Mamy życie wieczne. Ale czekamy. Jeszcze oczekujemy tego. Ale możemy już żyć tą wiarą, tą nadzieją. Jesteśmy dziećmi Bożymi. I to już tu i teraz jesteś dzieckiem Bożym. Ale jest napisane, że oczekujemy synostwa Jego. A więc mamy już coś tu i teraz. Ale czekamy jeszcze. Jesteśmy dziećmi, ale oczekujemy synostwa. Zewnętrzny człowiek niszczeje, a wewnętrzny odnawia się. To, co śmiertelne, zostanie wchłonięte przez życie. Pewien niewierzący człowiek kiedyś przyszedł do takiego wierzącego, a ten wierzący umierał i tak żałował, że musi rozstać się już z krainą żyjących, a wtedy ten braciszek, który umierał, mówi: nie, ja opuszczam krainę umierających, a zdążam do krainy żyjących. To jest różnica. Bo tu wszyscy umierają. Tu wszyscy są narażeni na to, co zewnętrzne, niszczeje. Ale pamiętajmy, że Pan Bóg również w swoim zbawieniu dotyka naszych ciał i On je przemieni. Te ciała będą miały znamiona tego, że to my, ale będą lepsze. Lepsze zmartwychwstanie, lepsze. Tak jak z tego żołędzia powstaje wspaniały dąb, tak to nasze ciało, które będzie gdzieś tam posiane, zostanie wzbudzone w nocy i ubrane w nieśmiertelność. Paweł pisał do Tymoteusza, bo tak go ten temat fascynował, że on nie mógł darować, jak pisał do każdego listu, do wszystkich zborów, to wspominał o tym. A do Tymoteusza napisał tak: nie wstydź się Ewangelii, cierp ze mną na Ewangelii. On nas wybawił, on nas powołał na podstawie nie uczynków, ale z łaski. I on śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność wywiódł na jaśnie. On śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność ujawnił, pokazał, że to możliwe. Patrząc na jego uwielbione ciało, a myśmy się z nim spotykali, zaświadczamy, że myśmy widzieli, że nasze ręce dotykały słowa żywota. Do Kolosan pisał: życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, ukaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. Sebastian. Życie twoje jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem Sebastiana, ukaże, wtedy się i Sebastian ukaże razem z nim chwale. Wierzysz to? Ale na pewno? Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. To powiedział 30-paroletni Pan Jezus. Jam jest zmartwychwstanie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Dalej mówi Pan Jezus, że pewnego dnia wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Jak popatrzymy, dzisiaj będziemy przejeżdżali przez cmentarz, to możemy popatrzeć to na jako takie pole zasiane. Tam jest takie ziarenko leżą. Ja wiem, spotkałem ludzi i powiedzieli: tak, ale niektórzy zostali zjedzeni albo spaleni i ich prochy zostały rozrzucone po morzu. No i jak? Takiego Pana Boga ty wierzysz? Przecież cała ta ziemia to jest takie ziarenko dla Niego. Zmienisz kiedyś swoją ubogą chatę na lśniący pałac. I czytamy, że będziemy jak słońce. Izajasz mówi: jak rosa światłości. Daniel mówi: jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. Popatrzysz na niebo i powiesz: Romek świeci. Romek zaświecił. Jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Dalej. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w pełnym swoim blasku. Takie nic. Może przydarzyć ci się, że umrzesz. Ale Pan pozbiera te molekuły. I wyrośnie coś o wiele wspanialszego. I to, co śmiertelne, zostanie przeobleczone w nieśmiertelność. A to, co skażone, w nieskażone. I będziesz mógł triumfować. Wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. I już w to wierzymy. I już możemy triumfować. Może jeszcze kwestia czasu, aż to się urzeczywistni. Ale dla apostoła Pawła to było tu i teraz. On już w to wierzył tak bardzo, że to miało wpływ na jego życie, na jego zachowanie, na każde jego słowo. Apostoł Paweł kiedyś stanął przed Agrypą i też mu powiedział, że zmartwychwstaniemy. A Agrypa powiedział, że szalejesz. A Paweł: dlaczego uważasz to za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych? Bracia i siostry, mamy niezwykłą perspektywę. Niezwykła przyszłość. Jeżeli należysz do Chrystusa, jesteś w Nim ukryty. Jeżeli nie należysz, hańba, wieczne potępienie, mówi Daniel. Ale nie o tym myśmy dzisiaj chcieli mówić. Mówić o wielkiej nadziei. Wielkiej nadziei, której uchwycił się Paweł. Jeszcze raz przeczytamy ten fragment. Ale może teraz od wiersza 52. W jednej chwili, gdyby ktoś zapytał, kiedy to się stanie, nie wiem, ale może przydarzyć się tak, że w jednej chwili, w okamgnieniu, na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni, albowiem to, co skażone, musi przeobrać się w to, co nieskażone. To, co śmiertelne, musi przeobrać się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci, rządło Twoje? Albowiem rządłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału dla pracy dla Pana, wiedząc, że trud nasz nie jest daremny w Panu. Teraz patrząc jeden na drugiego, możemy popatrzeć nie tak, jak go widzicie, ale tak, jaki on może być kiedyś. A on może być piękną lilią, pięknym kwiatem, czymś niezwykłym. Amen.